Państwo, naszym gościem jest pan Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości, kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam z deszczowego niestety Lublina.
No właśnie, z tamtych terenów powiemy na koniec naszej rozmowy dokładnie okręg i miejsce na liście. Ale pytanie do pana na początek o to, jakie refleksje po ostatnim weekendzie, jeżeli chodzi o kwestie konwencji wyborczych. Tych konwencji wiele, aktywna Zjednoczona Prawica, ale też partie opozycyjne wydają się też wychodzić z konkretnymi pytaniami, z konkretnymi zapowiedziami, obietnicami. Jak perspektywa wygląda po tym weekendzie?
No to prawda, jest teraz gorący okres kampanii wyborczej. Każda partia próbuje zaprezentować swój program z jak najlepszej strony. No, pytanie o wiarygodność, które się oczywiście pojawia też na spotkaniach z mieszkańcami, jeśli chodzi o wiarygodność opozycji. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie realizuje programy i wyborcy mogą mieć pewność, iż to, co zostanie zapowiedziane, zostanie zrealizowane. To nas odróżnia od konkurencji i to jest odczuwalne na spotkaniach z mieszkańcami, kiedy rzeczywiście powraca wiara w wybory. Rzeczywiście ludzie czują, że ich głos, ich wybór w wyborach demokratycznych ma możliwość, ma wpływ na kształt rzeczywistości nas otaczającej. Kiedyś bardzo często się mówiło, że po co głosować, skoro politycy tylko obiecują, a później nic nie realizują. Teraz wydaje się, że po tych dobrych 4 latach Prawa i Sprawiedliwości Polacy odczuli na własnej skórze, że ten element demokratyczny ma znaczenie dla każdego przeciętnego Polaka, choćby społeczne, ale też kwestia rozwijającej się gospodarki, czy to poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, czy różne programy rozwojowe, czy jakby choćby walka z mafią lekową, którą prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. To była olbrzymia skala wyłudzenia, wyprowadzania leków za granicę, które były opłacane z polskiego budżetu, a w konsekwencji nie trafiały do polskich pacjentów.
Pytam też o możliwość takiego szerszego spojrzenia na kwestie wyborcze. Przed momentem rozmawiałem z panią profesor Krystyną Czubą, medioznawcą, ale też pytanie do pana jako kandydata, jako tego, który też spotyka się z wyborcami i swoimi, ale też i nieprzychylnymi. Rzeczpospolita dzisiaj taki sondaż nam przekazała o mobilizacji poszczególnych komitetów wyborczych i widzimy, że Zjednoczona Prawica i wyborcy Zjednoczonej Prawicy no z tą mobilizacją można powiedzieć troszeczkę są z tyłu, jeżeli chodzi o inne. Patrząc na lewicę na przykład, gdzie prawie 100% mobilizacji jest, no trudno też orzekać, na ile ten sondaż i ten plebiscyt, który Rzeczpospolita przeprowadziła, jest wiarygodny i miarodajny, ale pytanie właśnie może do pana teraz, jak przekonać tych, którzy widzą, że jest dobrze i tak troszeczkę są uśpieni, bo mówią, no i tak będzie, bo sondaże pokazują zwycięstwo.
Uśpienie jest bardzo dobrym sformułowaniem, określeniem na to, z czym możemy mieć, nie daj Boże, do czynienia. Właśnie to jest główny punkt rozmów z mieszkańcami, bo wszyscy mówią, i tak wygracie, ale to trzeba powtarzać, że nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie miało najlepszy wynik ze wszystkich innych partii politycznych, to jeszcze nie oznacza, że będzie rządziło. I rzeczywiście z tej strony przeciwnej jest duże zaangażowanie, a z drugiej strony przeświadczenie Polaków, obywateli, że Prawo i Sprawiedliwość wygra, więc nie trzeba iść głosować, bo jeden głos miałby nie mieć znaczenia. Tak nie jest. Każdy głos ma znaczenie, a jeszcze większe znaczenie ma wtedy, kiedy uda nam się przekonać sąsiada, kolegę z pracy, czy na przykład z kościoła, ze wspólnoty, do tego, aby pójść zagłosować. Prawo i Sprawiedliwość w mojej ocenie jest teraz popierane też przez trochę inny elektorat. Elektorat ludzi, którzy wcześniej nie chodzili na wybory, bo to jest, wracając do tego, co powiedziałem przed chwilą, to są ludzie, którzy byli zniechęceni do polityków. Oni nie wierzyli w to, że polityka ma realne przełożenie na ich życie. Ale tak się zmieniło. Ma przełożenie choćby przez programy społeczne, choćby przez 500+, czy emeryturę 13 przeprowadzoną w tym roku przez Prawo i Sprawiedliwość i zapowiedzią kontynuowania tego programu. czy choćby, tak jak wspomniałem, uszczelnienia VAT-u i tych wszystkich projektów. No ja jestem rzecznikiem Ministra Sprawiedliwości. To przypomnę, że w przeciągu 4 lat przygotowaliśmy 60 ustaw. To jest naprawdę bardzo szerokie spektrum. Nie tylko te głośne reformy wymiaru sprawiedliwości w postaci reform Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu Najwyższego, ale naprawdę wiele takich społecznych projektów, o których często zapominamy. Choćby taki projekt jak zakaz odbierania dzieci z powodu biedy, czy działania pana ministra Michała Wójcika w zakresie tutaj odbierania polskich dzieci za granicą. Tutaj jest bardzo wiele pracy zostało włożone i nie tylko też na arenie krajowej, ale też międzynarodowej. Przypomnijmy rozporządzenie Bruksela 2 bis, które wprowadza obowiązek, nakłada obowiązek na państwa członkowskie Unii Europejskiej, aby w przypadku odbierania dzieci rodzicom brano pod uwagę tą właściwość kulturową, religijną, bo do tej pory zdarzały się takie przypadki, że od rodzin chrześcijańskich, katolickich dzieci były odbierane i były umieszczane w rodzinach muzułmańskich. Z tym już nie będziemy mieli do czynienia właśnie dzięki działaniu Ministerstwa Sprawiedliwości i ministra Michała Wójcika.
Pan jest w Lublinie, akurat w tym momencie też, ale startuje stamtąd. Po raz kolejny przeszedł przez Lublin, nie wiem, Marsz Równości, tak to chyba ogólnie trzeba nazwać, ale co też mnie jakoś zastanowiło, na początku, na przodzie niesiono taki potężny transparent pod tytułem Wielka Promocja Homoseksualizmu Plus. I tam małymi literkami były napisane takie sformułowanie, małżeństwa jednopłciowe, adopcje, zakaz terapii reparatywnej, cokolwiek to znaczy, bezproblemowa korekta płci i ochrona przed mową nienawiści. Z jakimi hasłami szli w tym marszu jego uczestnicy?
No ojcze, ja bym chciał tutaj zaprotestować. Nie nazywałbym tego marszu marszem równości, bo to nie ma nic wspólnego z równością. W Polsce jest równouprawnienie. Każdy obywatel zgodnie z konstytucją i z wszystkimi ustawami ma równe prawa. To jest marsz, którym mniejszość chce rządzić większością, chce większości dyktować swoje wartości, które przez większość są oceniane jako antywartości. To jest, tak jak ostatnio profesor Nalaskowski to nazwał, to jest doktryna wojenna, wojenna z naszym kodem kulturowym, z naszymi wartościami. A jeśli chodzi o tą promocję, to dokładnie w końcu wyszło szydło z worka, że tu nie chodzi o walkę o równe traktowanie, bo z tym nie ma problemu. Tu chodzi o promowanie tych ideologii i tych systemów wartości, które są obce i które nigdy nie zostaną przyjęte na polskim gruncie, ale próbuje się społeczeństwo w ten sposób, tak w pewien sposób oswajać z tym, na co nie może być zgody. Musimy podkreślać, że to nie ma na to zgody, ponieważ najpierw zaczniemy od związków partnerskich, taki jest postulat początkowy, wyjściowy. Później te środowiska metodą salami będą chciały dążyć do małżeństw homoseksualnych, później do adopcji homoseksualnych, a na końcu największe zagrożenie, jakie widzimy, oczywiście największym zagrożeniem jest adopcja przez pary homoseksualne dzieci, ale na końcu tej drogi będzie próba kneblowania ust ludziom, którzy się nie zgadzają z tymi wartościami, tak jak to było w przypadku pracownika IKEA, który został wyrzucony dyscyplinarnie z pracy za to, że cytował Pismo Święte. I to jest właśnie cel, do którego dążą te środowiska. Cel, żeby przez kodeks karny, przez tą tak zwaną mowę nienawiści, kneblować usta ludziom wierzącym, ludziom, którzy nie zgadzają się na te obce ideologie, nie zgadzają się na seksualizację dzieci od 4 roku życia. To wszystko niesie ta zgubna ideologia.
Pan chce na te kwestie zareagować. Też czytamy o zaproszeniu do Komitetu Społecznego do spraw organizacji stulecia urodzin Jana Pawła II, jakby przeciwstawić nie tyle walka, ale taka, na taki pozytywny sposób przypomnienie, dokładnie, czym są te prawdziwe nasze chrześcijańskie, katolickie wartości.
Od tego są młodzi ludzie, żeby pokazywać, jakie są prawdziwe wartości, szczególnie na Lubelszczyźnie, w Lublinie, gdzie święty Jan Paweł II jako Karol Wojtyła przecież wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez 24 lata. Na marginesie mogę dodać, że marsz ten LGBT w Lublinie, który się odbywał w zeszłą sobotę, też nieprzypadkowo, przypuszczam, data została wybrana, bo była 65. rocznica objęcia sakry biskupiej przez Karola Wojtyłę. Trzeba mieć też świadomość, że te środowiska bardzo często uderzają w nasze świętości, w nasze takie symbole. No przecież przypadki, jakie miały miejsce w Gdańsku czy w Warszawie, gdzie sprofanowano hostię, gdzie sprofanowano wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Teraz wybrano taką datę, która też jest bliska sercu ludziom wiary, ludziom, którzy po prostu pielęgnują tę tradycję. Stąd moja propozycja właśnie nie żeby zwalczać, tylko żeby prezentować coś pozytywnego, coś dobrego. Dlatego w związku z tym, że w przyszłym roku będzie 100. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, a Lublin jest miastem Jana Pawła II, zaproponowałem powołanie komitetu, społecznego komitetu do obchodów, do powołania obchodów tej 100. rocznicy. Jestem po rozmowach już z Urzędem Marszałkowskim. Otrzymałem zielone światło i w ten sposób chcę zaangażować całe społeczeństwo, młodych ludzi, starszych ludzi, każdy, kto będzie się poczuwał już, nawet miałem okazję spotkać jedną osobę w Lublinie, która mówiła, że miała taki pomysł, żeby powstał rajd rowerowy z młodymi ludźmi na cześć świętego Jana Pawła II. Takie różne inicjatywy chciałbym skoordynować, żeby to się przebiło do świadomości przede wszystkim ludzi młodych. I takim pierwszym sygnałem, pierwszą inicjatywą, jaką organizuje właśnie w związku z tym nadchodzącym stuleciem, jest msza święta, a także koncert uwielbienia dla Jana Pawła II, który odbędzie się w Lublinie 10 października u ojców kapucynów w poczekajce tak zwanej. Tutaj jest planowana msza na godzinę 18, a następnie koncert o 19:30. To wszystko miałoby się odbyć 10 października w Lublinie. Tak byśmy chcieli zainaugurować te obchody stulecia urodzin Jana Pawła II.
Pewnie będziemy informowali jeszcze o tych kwestiach.
No bardzo byłbym wdzięczny, jeśli Radio Maryja by zechciało po prostu poinformować całą rodzinę Radia Maryja, żeby każdy, kto będzie chciał, mógł uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu.
Pan jest kandydatem do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości właśnie na Lubelszczyźnie. Proszę przypomnieć, który to okręg i które miejsce na liście? Gdzie pana szukać?
Tak, no to jest ostatnie miejsce na liście. Często mieszkańcy Lubelszczyzny, czy Kraśnika, czy Opola Lubelskiego, czy Janowa Lubelskiego zadają pytanie, po co pan kandyduje, skoro z ostatniego miejsca pan startuje? Ale to też taki walor edukacyjny, że nie ma znaczenia miejsce na liście. To liczba głosów decyduje, oddana na konkretnego kandydata, to czy taka osoba zostanie posłem. Równie dobrze ostatnia osoba może zostać posłem, a pierwsza osoba z listy może nie zostać posłem. Także tutaj trzeba mieć tego świadomość. Rzeczywiście startuję z okręgu numer 6, czyli to jest powiat łukowski, rydzki, puławski, janowski, opolski, świdnicki, kraśnicki i lubelski. I to są takie powiaty, w których tutaj bardzo mocno teraz się angażuję w spotkania. Organizuję spotkania też z ministrem Patrykiem Jakim 6 października o godzinie 17:30 w Łęcznej i o 19:30 w Bychawie. Także wszystkich słuchaczy Radia Maryja też serdecznie zapraszam. Będziemy rozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości, a także o tych aspektach europejskich, bo teraz Patryk Jaki jest europosłem i ma trochę inną perspektywę spojrzenia na to wszystko, co się dzieje w Polsce i w Europie.
Bardzo dziękuję za rozmowę, zatem będziemy pewnie do tematów poruszonych wracać. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Jan Kantak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości.